Widać mnie, mam nadzieję, że mnie również słychać. Witam pięknie wszystkich zgromadzonych. Nie wiem, czy znacie takie pozdrowienie franciszkańskie, pokój i dobro. Pokój i dobro, a więc pokój i dobro. Franciszek stosował jeszcze inne pozdrowienie, jak widziałem krzyż Damiana. Pan niech was obdarzy pokojem, tego pokoju gdzieś u niego zawsze dosyć dużo było. I ciekawe, że ma taki moment, w którym gdzieś mówi, że Pan dał mi łaskę, kiedy się nawrócił, to poszedł później do trędowatych. Zaraz po nawróceniu, po tym krzyżu, to taka dzisiaj konotacja z tą dzisiejszą Ewangelią, że żeby coś robić, zaczął robić coś konkretnie właśnie w leprozoriach średniowiecznych. I no to było bardzo wstrząsające dla wszystkich, którzy właśnie od tych trędowatych wtedy uciekali, bo on rzeczywiście poczuł chyba wewnętrznie, że jest zbawiony. I od czego chciałem zacząć? Tak mi się wydaje, że przed tym moim zasadniczym wykładem mam wrażenie, że zawsze przy takich rzeczach, kiedy zastanawiamy się, czy mamy się bać, czy mamy się nie bać, czy mamy mieć nadzieję, jaką mamy tą mieć nadzieję, przypomnieć sobie to, co gdzieś jest podstawą tego naszego bycia w Chrystusie, a więc kerygmat. Jeżeli Bóg nas kocha i ma dla nas wspaniały plan, jeżeli czujemy, że jesteśmy grzesznikami i sami nie możemy tego zmienić, ale wiemy, że Jezus zbawił nas przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie i później odejście do chwały. Wiemy, że uratował nas tą swoją zbawczą męką od śmierci wiecznej. Musimy zawsze, po raz pierwszy i później po raz każdy kolejny przyjmować Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bo to nas wyzwala na spotkanie z Panem Bogiem. Jeżeli jestem słaby, by wytrwać, to muszę przyjmować dary Ducha Świętego i On nas i mnie i każdego z nas pragnie uczyć, abyśmy byli dziećmi Bożymi, abyśmy byli aktywnymi członkami wspólnoty Kościoła, przekazywali tą naszą wiarę przez ewangelizację, dzielili się, tak jak pierwszy Kościół i Kościół każdego czasu, tą prawdą, że w Jezusie jest zbawienie. I mi się wydaje, że kiedy przekazujemy kerygmat, taki właśnie, to chyba się nie boimy. Chyba mamy to wewnętrzne zaufanie, bo nie mamy wiedzy, ale mamy zaufanie i ta nasza nadzieja jest bardzo mocna w to, że Bóg mnie zbawia, że Bóg jest ze mną. Zbawił mnie już i będzie mnie wybawiał i zbawiał zawsze. Jeden z moich znajomych patrologów, ojciec profesor Henryk Pietras, który jest takim dosyć chyba znanym polskim patrologiem, jezuita, wieloletni szef WAM-u, Ignacjanum jako rektor, kiedyś powiedział odnośnie zbawienia taką fajną przypowieść, że Pan Jezus jak nas zbawił, to dał nam paszport do nieba. I chrzest to jest taki paszport, który każdy z nas ma. Tyle, że wiemy, żeby gdzieś wstąpić, to potrzeba jeszcze wiz. Czyli paszport jest, ale te podbicia w wizach to są te nasze potwierdzenia wiarą, że jesteśmy z Jezusem. Czyli każdy z nas legitymuje się paszportem Królestwa Niebieskiego poprzez chrzest, poprzez wiarę przedtem. Natomiast no, ta nasza gdzieś decyzja na potwierdzenie realizuje się w moim życiu. Zacznę od Biblii. Jeśli chodzi o sąd ostateczny, to taka Ewangelia, która trochę o tym sądzie mówi, to jest Ewangelia Jana. W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus mówi w trzecim rozdziale: Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Z tego tekstu, z tej rozmowy z Nikodemem, ja osobiście bardzo lubię, mamy w wierze przekonanie, że jesteśmy zbawieni, że świat został zbawiony, że Bóg po to posłał Syna, aby zbawić każdego z nas, dać nam życie wieczne. I Warunkiem tego otrzymania życia wiecznego jest taka moja podstawowa, fundamentalna, chciałoby się powiedzieć egzystencjalna wiara w to, że ufam Bogu i Jego posłannictwu w Jezusie Chrystusie. I dzięki tej wierze, dzięki później przylgnięciu do Jezusa, mam wewnętrzną taką wierzę, w nadziei, można powiedzieć pewność wiary, pewność nadziei, pewność miłości, że jestem zbawiony. A więc Bóg umiłował świat, aby świat został zbawiony. Bóg umiłował mnie, abym ja został zbawiony. Dlatego poświęcił swojego Syna i poprzez to moje osobiste przylgnięcie do Jezusa ta moja pewność coraz bardziej wzrasta. Więc maleje, czyli pojawia się strach, kiedy nie lgnę do Jezusa. Maleje, kiedy oddalam się od Niego. Drugi tekst z 12 rozdziału w Janie, kiedy Jezus wkracza do Jerozolimy, wtedy mówi, że nadeszła Jego godzina i później mówi tak, teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. I jeszcze dalej. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał, a kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeśli kto posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono będzie sądzić go w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Drugi raz w tym 12 rozdziale są takie fragmenty, które są bardzo istotne dla naszego rozumienia sądu. Jestem sądzony w Słowie. To Słowo w dniu ostatecznym. O ile w rozmowie z Jezusem Jezus mówi o sądzie w czasie teraźniejszym, to w 12 rozdziale oznajmia, że Słowo przez duże S będzie tym, co nas będzie osądzało wobec Pana Boga. Czyli celem działania Pana Boga jest ożywianie. Bóg jest życiem i w przekazie Jana ten sąd dokonuje się codziennie przez każdy mój wybór, przez każde moje przylgnięcie do Jezusa. A wtedy, kiedy będzie ten sąd ostateczny, kiedy każdy z nas, kiedy ja stanę przed Panem Bogiem, to zobaczymy, co dla mnie było najważniejsze. Czy moje przylgnięcie do Boga i takie kształtowanie się, że ukształtowałem w sobie jakieś wewnętrzne podobieństwo do Jezusa. Im większe, tym lepiej, im mniejsze, tym gorzej, ale żeby ono było. Żebym ja gdzieś formował się na kształt Jezusa. To jest chyba podstawa tego, co się nazywa antropologia chrześcijańska. To jest podstawa każdej duchowości chrześcijańskiej. Muszę się kształtować na wzór Jezusa. On jest moim wzorem. Jeden z moich współbraci już świętej pamięci kiedyś mówił tak, że do nieba jak chcemy wejść, to musimy mieć taki kształt jak Jezus. I w niebie jest taka dziurka do drzwi i to jest kształt Jezusa. Jak jesteśmy do Niego podobni, to wchodzimy, bo jest to ten wzorzec. Przypowieść taka może bardzo luźna, ale mam wrażenie, że coś znowu w sobie ma, bo ona dotyka właśnie tego. Musimy być podobni do Jezusa. Bo jeżeli nie będziemy podobni do Jezusa, to znowu tak egzystencjalnie, do czego będziemy podobni? Do tego, do czego chyba najbardziej lgniemy w życiu, a więc na przykład, tak klasycznie, kaznodziejsko, do pieniędzy, do kariery, władzy, przyjemności, ogólnie do różnych wypadkowych w tej naszej doczesności, to co jest naszą miłością, do tego lgniemy. I wtedy otwieramy się na to i wtedy gdzieś będzie osąd, co tak naprawdę było każdym moim wyborem w życiu i każdą moją miłością, czy lgnąłem i wybierałem Jezusa, czy wybierałem siebie. I On chyba nas będzie sądził przede wszystkim z tego. Będzie badał moje sumienie i ono okaże się i dla mnie, i dla... On już wie o tym oczywiście, ale okaże się dla mnie przede wszystkim, na ile jestem ukształtowany tą Jego miłością. I to jest ta Ewangelia, która dla mnie jest chyba najbardziej nośna. Ta katecheza, która z kościoła pierwotnego u Jana tak się jakoś zatrzymuje u mnie w głowie i mam tą perspektywę bardziej janową niż synoptyków. Jeżeli byśmy czytali synoptyków, u Mateusza również jest określone przyjście i sąd. W dniu sądu, według Mateusza, znowu będziemy sądzeni i tam u Mateusza jest akcent na wszystkie dzieła miłości. Czyli przychodzący Pan będzie dokonywał sądu nad czynami miłości, jakie dokonywałyby się w moim życiu. I ten opis u Mateusza jest od Teofanii się zaczyna. Syn Boży siada na tronie, który jest zarezerwowany samemu Panu Bogu. Jest taka przypowieść w tradycji żydowskiej, która mówi, że ten tron, tron chwały, na którym będzie zasiadał Bóg, tutaj dla nas to Jezus, prawda? To jest tron stworzony przed stworzeniem świata i tylko Jahwe na nim mógł zasiadać. A więc przed Synem Człowieczym, który będzie siedział na tronie chwały, zasiada cała, czy staje cała ludzkość, on zasiada na tronie i oddziela. Tu jest ta czynność pasterza, oddziela dobrych od złych, oddziela tych, którzy są Jego, od tych, którzy nie są Jego. Różne interpretacje są tego tekstu, natomiast zauważmy, że wyrok następuje według miłosierdzia. Ci, którzy czynili czyny miłosierdzia, czy którzy świadczyli o miłosierdziu, i ta lista jest jakaś charakterystyczna, pewnie nie jest wyczerpana, ale symboliczna. A więc udzielają pokarmu, napoju głodnym, spragnionym, ofiarowują schronienie podróżnym, odzienie nagim, odwiedzają chorych i uwięzionych. Czyli ci, którzy naśladowaliby Jezusa w miłosierdziu, ci są po owej prawej stronie, bo byli aktywni na wzór Jezusa, bo byli uwrażliwieni na wzór Jezusa wobec każdego, kto potrzebuje. I oni są tymi sprawiedliwymi, bo znowu są ukształtowani na wzór Jezusa, ale u Mateusza jest akcent właśnie na ów wybór, na ten wybór dobra, na wybór miłosierdzia. Mi się wydaje, że te dwie Ewangelie, one zostawiają nam takie flesze. Czym może być sąd? I tak mam wrażenie, w teologii również gdzieś się podkreśla, że ten sąd dokonuje się przez całe moje życie, w każdym moim wyborze, a to, co będzie na sądzie ostatecznym, to będzie tylko potwierdzenie moich jednostkowych wyborów w ciągu życia. I z tą tradycją biblijną, która, jak widzimy, jest zakorzeniona również w tradycji żydowskiej, przechodzimy do ojców, czyli do tego, co jest taką moją specjalnością. Ciekawe, że był przywołany Raniero Cantalamessa. On również był patrologiem. Tyle, że ja pamiętam, jak pisałem doktorat w Rzymie u też jednego kapucyna już świętej pamięci, Luigiego Padoveze. To był, nie wiem, może pamiętacie, ten biskup, który został zabity przez własnego kierowcę, odcięli mu głowę, który był nuncjuszem apostolskim w Turcji. Jego własny kierowca go zabił. Później ciekawe, jak większość zabójców księży w Turcji i tego wsadzili do psychiatryka, bo mówili, że jest chory psychicznie. To taka tylko moja wstawka odnośnie patrologii, ale Luigi mówił, że Raniero zrezygnował z patrologii, żeby być kaznodzieją. To jest ciekawe, bo rzeczywiście był przez długie lata profesorem patrologii na Uniwersytecie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mediolanie. Co u ojców jest odnośnie sądu, paruzji? Ja podzieliłem to najpierw na sąd, później na paruzję, później kilka elementów, jak mi się uda, jeszcze powiem i zaczepię się na tym, co gdzieś no, mniej więcej z nami, w czym się poruszam. Czyli te dwa obrazy biblijne z Ewangelii zostawiłem, one są najbardziej nośne. U ojców Kościoła, czyli u tych, którzy myśleli, komentowali i żyli przede wszystkim Biblią od mniej więcej 30 roku, czyli od momentu, czy 33, jak liczyć, czyli wniebowstąpienia Pana Jezusa do śmierci świętego Jana Damasceńskiego mniej więcej, na wschodzie, czy świętego Izydora z Sewilli na zachodzie, czyli przełom 7-8 wiek, oni mieli mocne przekonanie, że Chrystus powróci. W zależności od okresu, w którym to komentowali, u ojców apostolskich, czyli tych, którzy byli bezpośrednio albo świadkami samych apostołów, albo uczniami uczniów, czyli drugie, trzecie pokolenie chrześcijan, czy u Polikarpa ze Smyrny, czy w liście Barnaby. Mamy kilka takich ładnych tekstów o tym, że na przykład w liście Barnaby: sprawiedliwość sądu jest początkiem i końcem naszej wiary. Oni to wyciągają z Pisma Świętego i mają to porównanie na przykład do kóz i do owiec, oddzielenia dobrych od złych. Stosują różne porównania, powołując się na Apokalipsę czy na Ewangelię. Zwykle mówią o sądzie w znaczeniu karnym, czyli mamy krisis greckie, ewentualnie judicium, co by oznaczało u nich sąd ostateczny. W takim wymiarze konkretnym, na przykład według Klemensa Rzymskiego święty Piotr i święty Paweł bezpośrednio po śmierci poszli do świętego miejsca i mamy tam w tym jego tekście w liście do Koryntian, aby znaleźć się w towarzystwie męczenników i świętych. I później dalej Polikarp dodaje, aby otrzymać koronę nieśmiertelności. A więc istnieje przekonanie już w pierwszym i na przełomie pierwszego i drugiego wieku, które myśli Biblią w tej pierwotnej teologii, że będzie sąd eschatologiczny dla wszystkich, on będzie według miłosierdzia. Co więcej, nawet Piotr i Paweł byli osądzeni, ale już znajdują się w towarzystwie świętych i męczenników. Natomiast zniszczenie i śmierć będą dla tych, którzy byli niegodziwi, zatwardziali. Na przykład u Ignacego mamy dla fałszywych mistrzów, tych, którzy odrzucili Boga. U Klemensa mamy taki tekst, że niebo i ziemia stopią się jak ołów w piecu i obecny świat zginie we krwi i w ogniu, a sprawiedliwi będą w niebie. Z tego okresu od ojców apostolskich przejdźmy do ojców apologetów greckich z II wieku. Na przykład oni w kontekście polemiki z poganami, bo w większości polemizowali z poganami czy z Żydami odnośnie zarzutów antychrześcijańskich, tak sobie przypominamy, że te zarzuty antychrześcijańskie to była po prostu konfrontacja chrześcijaństwa z pogaństwem i przez takie różne niedomówienia tych zarzutów było dosyć dużo. Przede wszystkim chrześcijan oskarżali o ateizm. Dlaczego? Bo nie widzieli, że oni się modlą, nie widzieli ich świątyń, nie widzieli ich kapłanów, nie mogli wejść na przykład poganie na takie modlitwy, w przeciwieństwie do świątyń pogańskich. A to był poważny zarzut, bo za ten zarzut karało się najczęściej śmiercią. Pamiętamy tego najsłynniejszego ukaranego za ateizm śmiercią w starożytności, Senekę, prawda, który, wyleciało mi teraz imię, proszę mi podpowiedzieć, Sokrates wypił cekuta za ateizm. Dobrze, więc oni polemizując z tymi pogańskimi poglądami, również mówią o tym, że Chrystus jest sędzią. Na przykład w liście do Autolika Teofil, jeden z apologetów, mówi: jeśli mówię Panie, Kyrios, to tym samym nazywam Go w tym samym momencie sędzią. Czyli, że Jezus, kiedy jest nazywany Panem, to w tym samym momencie jest również sędzią wszystkich moich uczynków. A więc to by było to, co jest w Biblii, że ten sąd dokonuje się w każdym momencie mojego życia, kiedy mam świadomość, że działam przed Panem. U Orygenesa, pisarza z III wieku, moim zdaniem najwybitniejszego teologa wczesnochrześcijańskiego, pojawia się takie nauczanie o możliwym stanie pośrednim, przez który przechodzą wszyscy jako swoistą próbę po śmierci. I on mówi, że byłaby to jakaś szkoła dusz, że ci, którzy się mało nauczyli miłosierdzia na ziemi, czy mało by się nauczyli tej wiedzy Bożej, będą w tej szkole dusz doszkalani przez różne moce niebieskie po to, aby dojść w sposób godny, właściwy do Pana Boga. dosyć ciekawe. Jeśli by chodziło o innych autorów, na przykład aż do Augustyna pojawia się u ojców takie komentowanie duchowe sądu. Najczęściej mówi się o sądzie w liczbie pojedynczej, że ono dokonuje się gdzieś przed wejściem człowieka do wieczności, taki przedsąd, i później dokona się w przyszłym świecie, czyli gdzieś człowiek wierzący już będzie miał świadomość tego sądu, który się dokonuje. I tutaj są takie zaczątki tego, co my twierdzimy o sądzie szczegółowym i sądzie ostatecznym. Jeśli by to porównać z nauczaniem średniowiecznym, bo to jest dla nas ważne, ojcowie nie stawiają kropki nad i, to jest taka teologia, która gdzieś nie jest definiująca w tych kwestiach. Nie tyle może definiujące, co gdzieś bardziej wyraźne są nauki soborów średniowiecznych, szczególnie soboru liońskiego i florenckiego i wreszcie trydenckiego. Ale znowu, takim głównym kryterium osądu człowieka wierzącego i każdego innego jest jego odniesienie do miłosierdzia, dla nas odniesienie życia człowieka do Jezusa. Ta nauka później jest rozbudowana, wiemy do czego, czyli tak w katechizmie klasycznie mamy, że przywołując przypowieść Pana Jezusa o ubogim i Łazarzu, te słowa Jezusa na przykład wypowiedziane do dobrego łotra na krzyżu czy inne teksty, można wywieść, że ten człowiek, który umiera bez Jezusa, czyli bez łaski, nie jest zbawiony. Ten, który umiera w Jezusie, czyli w łasce, jest zbawiony. Dużo wątków mi się od razu w głowie pojawia, ale mam wrażenie, że my łaskę bardzo instrumentalnie czasami na Zachodzie interpretujemy jako taką siłę Bożą, która jest najczęściej z prawej strony i popycha nas do dobrego. Mniej więcej to jest poaugustyńskie. Wschód natomiast łaskę rozumie jako stałą obecność ducha w człowieku, który nas uświęca. Ta grecka czy wschodnia definicja łaski, czy ich rozumienie jest bardzo ciekawe, takie bardziej twórcze chyba. I znowu by to potwierdzało, że osądzony jest ten, który nie żył według miłosierdzia. Osądzony jest negatywnie ten, który by nie czynił uczynków miłosierdzia w swoim życiu, nie miałby w sobie Jezusa. I to przesłanie chyba ojcowie i później sobory średniowieczne zostawiają. My to później tylko uszczegóławiamy. Przechodząc do drugiego wątku, czyli do paruzji. Sam termin grecki, paruzja, to jest albo obecność, albo przyjście. I w tym drugim znaczeniu od pism Pawłowych to by było to powtórne przyjście Pana. Paruzja, która dokona się w tym momencie, w którym Pan Bóg stwierdzi, że już nadszedł ten czas. Pamiętam o tym, że kiedy uczniowie się pytali Jezusa, kiedy ten czas nadejdzie, kiedy nastąpi ta chwila, on mówi, w tym momencie jako Jezus tu na ziemi wam nie powiem, bo tylko Ojciec zna ten czas. Natomiast wiemy, że w historii chrześcijaństwa pojawiła się cała masa ruchów i są do dzisiaj, które zaczynają nam wyznaczać, kiedy pojawi się paruzja. Czyli na przykład w tych współczesnych ruchach, które gdzieś czasami z chrześcijaństwa wychodzą, chociaż są trochę oddalone, na przykład u Świadków Jehowy, oni co jakiś czas wyznaczali sobie różne momenty, kiedy nastąpiłaby paruzja. Podobnie było w starożytności. Był taki ruch, który nazywał się na przykład montaniści. Taki ruch dosyć charyzmatyczny od Montana, który w pewnym momencie, działając we Frygii w latach 50. ogłosił się ni mniej, ni więcej, tylko wcielonym Duchem Świętym. Później od razu się pojawiły przy nim dwie kobiety, Pryscyla i Maksymilla, które też się ogłosiły wcielonym Duchem Świętym, więc mielibyśmy już trzech wcielonych Duchów Świętych. No i oni gdzieś mówili, że ta paruzja nastąpi blisko. Maksymilla mówiła zaraz po mojej śmierci i zaczęli się gromadzić wokół jednego takiego miasta we Frygii, które nazywało się Pepuza, stąd zaczęto ich nazywać Pepuzjanami. Później ten ruch gdzieś jakoś się rozszedł, mniej więcej w V wieku już przestali istnieć, natomiast ta tendencja, żeby wręcz fizycznie czekać na paruzję w określonym miejscu, Ona już się zdarzała w starożytności i u montanistów, i później u kilku innych ruchów. Więc ojcowie gdzieś od tej tendencji uciekali. Mówili, nie róbcie tak jak montaniści, nie czekajcie na paruzję w określonym miejscu, nie bądźcie tak jak pepuzjanie i nie gromadźcie się wokół jednego miasta. Natomiast pamiętajcie, że ten moment przyjdzie. A więc w stosunku do pierwszej paruzji, czyli pierwszego przyjścia Mesjasza, Jezusa, które jest w pokorze i w ciele, druga, nazywana eschatologiczną, pamiętamy, będzie miała te elementy już właśnie mocy, te, które będą zapowiadały triumfującego, przychodzącego Pana. Jeśli by chodziło o sam opis, on u niektórych się pojawia i są takie elementy wyciągnięte z Biblii, które są później powtarzane, czyli miałby dokonywać się w dwóch etapach. Najpierw miałby pojawić się krzyż, by pokazać w człowieku te jego czyny, które są zgodne czy niezgodne, przypomnieć to, co gdzieś jest właściwe czy niewłaściwe. A więc to byłby pierwszy element, krzyż. Później niegodziwcy, ci, którzy żyliby źle, zrozumieliby, że gdzieś wobec tego krzyża ich uczynki byłyby niewłaściwe. Następnie drugim elementem byłoby pojawienie się aniołów. I ci aniołowie od razu mieliby pojawić się przy sprawiedliwych, którzy wobec krzyża widzieli, że ich uczynki były sprawiedliwe. I później Chrystus sam swoją mocą ma sprawić, to byłby ten drugi element, czy drugi etap, że każdy człowiek wewnętrznie poznaje siebie, tak aby mógł sam w sobie dokonać tego swojego sądu wobec krzyża, wobec Pana Boga, wobec aniołów, czy żył dobrze, czy żył źle. I znowu pojawia się, jak widzimy, w tej myśli to, co mielibyśmy u Jana czy u Mateusza, czyli osąd z tego, czy byłem podobny do Jezusa, czy osąd wewnętrzny, czy byłem podobny do Jezusa w uczynkach miłosiernych. Dobrze, to by była paruzja. Krótko, tak? Kolejny element to czyściec. Ja już go troszeczkę zapowiedziałem, tym, co gdzieś pojawiło się Orygenesową studnią dusz, czyli tym miejscem przejściowym. Orygenes, jak może wiemy, jest uważany w eschatologii w starożytności, tak mi się wydaje dzisiaj też, autorzy ogólnie dzielą się na miłosiernych i niemiłosiernych. Czyli autorzy miłosierni w eschatologii mówią, że wszyscy będą zbawieni. Niemiłosierni mówią, że ktoś będzie potępiony, ale nie wiadomo kto, ale że będą takie osoby. Zauważmy, że Kościół ciekawe w swojej takiej duchowej mądrości jakżeż wielu ogłosił błogosławionymi i świętymi, czyli ma tą duchową pewność, że te osoby są z Panem Bogiem już jakoś duchowo w niebie, chociaż jeszcze ich ciała nie zmartwychwstały. Natomiast do dzisiaj specjalnie Kościół nigdy formalnie nie ogłosił jakąś bullą, listem, który byłby na zasadzie pewnej nieomylności, że ktoś jest potępiony. Nie mamy takiej pewności i co więcej, jeżeli gdzieś ktoś za życia by mówił, że ta czy inna osoba jest potępiona, a to nie jest nasza prerogatywa, tylko prerogatywa Pana Boga, to taka osoba, gdyby nawet była bardzo święta, to będzie miała dużą trudność w procesie kanonizacyjnym, bo to jest zdanie sprzeczne z tym, co gdzieś wiemy z Biblii, że tylko Bóg mówi, kto jest zbawiony czy potępiony ewentualnie. Dobrze, to taka moja wycieczka na tych autorów sprawiedliwych, czy miłosiernych i niemiłosiernych. A więc z czego by wynikał czyściec, bo nie ma go w Biblii i my to dobrze wiemy. Mam wrażenie tak bardzo ogólnie, że ten stan pośredni, w którym gdzieś człowiek dopracowywałby to, czego brakuje mu na ziemi z jego różnych przewinień, głównie tych lekkich, tak jest przynajmniej akcent na to, pokut, których by nie dopełnił na ziemi, on został niejako odkrywany w praktyce Kościoła. Czyli nie znajdziemy go bezpośrednio w tekstach biblijnych, natomiast w pewnej praktyce Kościoła, która trwa do dzisiaj. Pierwszą taką praktyką, w której gdzieś jest to oczyszczanie, jest każda modlitwa za zmarłych. Już na przełomie II i III wieku Tertulian na przykład zaczął mówić, że będzie jakieś refrygerium po śmierci. Zauważmy, gdzie Tertulian to pisał. On to pisał w Afryce Północnej, dla Afrykanina, a nawet Rzymianina, coś, co jest chłodne, jest pewną jakąś pozytywną wartością, prawda? Więc jakiś stan ochłodzenia z tego ciepłego miejsca, w którym jest ziemia w tej Afryce, ale gdzieś w zaświatach, gdzie człowiek się ożywia przed Panem Bogiem. Mamy taki pojedynczy wątek u Tertuliana, to byłby ślad samej nazwy, ale formalna nazwa purgatorium pojawia się bardzo późno i technicznie jest dopiero od XII wieku. Więc do XII wieku formalnie nie możemy mówić o tym, że gdzieś o tym stanie, czy miejscu, jak kto woli, eschatologicznym ojcowie by dużo rozważali, natomiast argumentowali to, wyprowadzając czasami z drugiej machabejskiej, ewentualnie z 1 Koryntian 3, 11-15, że Bóg daje jeszcze tym, którzy by nie dopełnili pokut, szansę jakąś, a więc byłaby to gdzieś jakaś oferta Pana Boga miłosierna dla tych, którzy nie dopełnili jakiejś pokuty swojej, jakoś nie zadośćuczynili, czyli mówiąc tym językiem biblijnym, nie byliby gdzieś miłosierni i mają szansę gdzieś to zrobić już po śmierci. Jeśli by chodziło o taki wątek mówiący o skuteczności naszych modlitw na ziemi za tych, którzy zmarli i pozostają właśnie w tym jeszcze jakimś niedopełnieniu, czyli nie są przed Panem Bogiem, to pierwszym takim śladem byłyby apokryfy, czyli te teksty, w których gdzieś chrześcijanie tego, co brakowałoby w Piśmie Świętym, dopisywali sobie po prostu na zasadzie pewnych przekazów, które w literaturze nazywamy pseudoepigrafami, czyli powołując się na autorytet kogoś, na przykład biblijnie Pawła i stosując tą formę, którą stosował, czyli list na przykład, czy znaną z Biblii dzieje, oni stosowali gdzieś podszywając się pod Pawła i jego osobę, i ten tytuł, by przemycić jakąś treść, więc mamy pseudoepigraf. My wiemy, że to jest bardziej miara pobożności, więc dlatego te apokryfy, one gdzieś są świadectwem jakiejś duchowości, jakiejś myśli, natomiast nie weszły do formalnej teologii, chociaż czasami je studiujemy po to, żeby zobaczyć, jak oni myśleli. Natomiast pierwszy ślad tej skuteczności modlitw jest w dziejach Pawła. To jest taki apokryf z II wieku i później, jeśli by chodziło o teologię, to w jednym z akt męczeńskich, w męczeństwie Perpetu i Felicyty. Nie wiem, czy ktoś czytał w ogóle to męczeństwo. Jakby co, to zachęcam, bo to jest jedno z ciekawszych męczeństw. Są przetłumaczone na język polski. Tam Perpetua, będąc chrześcijanką, będąc w więzieniu, ma taki sen bardzo charakterystyczny, że pojawia jej się w śnie brat, który chce przekroczyć, ona już wie, że on, brat, zmarł, przez murek taki w wysokości do pasa, ale nie może przejść. I prosi Perpetuę w tym śnie, żeby się za niego modliła. No i Perpetua się modli, modli, modli. I w następnym śnie on już przechodzi przez ten murek i dochodzi do studni, w której jest woda. Czyli ona ma już jasność, że on doszedł do pewnego celu, gdzieś już po śmierci. Ta woda jest jakoś prawdopodobnie dla nas jakimś symbolem chrztu, ale tak samo wybawienia czy zbawienia. I później już jej się nie pojawia. To byłyby dwa pierwsze ślady. Pierwszy z II wieku, drugi powiedzmy z końcówki, z początku III wieku, czyli męczeństwo Perpetu i Felicyty, które mówią nam o skuteczności modlitwy za zmarłych. I tutaj by była pewna podstawa tej naszej tradycji oczyśćcu. Wśród montanistów, Tertulian też w pewnym momencie pod koniec życia się zradykalizował i przeszedł do montanistów, był taki rozpowszechniony pogląd, że męczennicy bezpośrednio trafiają do nieba, natomiast inni jakoś jeszcze muszą po śmierci odpokutowywać za swoje grzechy w czymś, co oni porównywali do jakiegoś szeolu. W traktacie o duszy Tertulian tak o tym mówi. I to pośmiertne przebywanie w tym jakimś typie szeolu, czyli piekieł, ale nie piekła w naszym tym teologicznym rozumieniu, miało jakiś charakter leczniczy, nie karny, tylko leczniczy, czyli znowu uwolnienie z tego, czego brakowałoby za życia. Podobne myślenie o takim leczniczym charakterze jakiegoś stanu, miejsca, który nie jest niebem, nie jest też piekłem, ale gdzie dusze by się oczyszczały, spotykamy na przykład u Klemensa Aleksandryjskiego w jego Kobiercach. To już jest autor z III wieku w takim bogatym mieście, trzecim co do wielkości w Imperium Rzymskim, czyli w Aleksandrii. I on mówi, że dusze po śmierci, jeżeli by czegoś im brakowało, przechodzą przez ogień oczyszczający. I znowu ten ogień oczyszczałby je z jakiejś niedoskonałości. Ten wątek podchwytuje Orygenes, który mówi, że również ten ogień oczyszczający niszczy w duszach to, co gdzieś jest ich jakąś słabością formy. Orygenes, jak może wiemy, jest bardzo symboliczny w tym, co mówi i dlatego go trzeba czytać wielowątkowo. W innym miejscu mówi, że tym ogniem eschatologicznym, który oczyszcza człowieka po śmierci, jest sam Pan Bóg, który jest ogniem i też oczyszcza. A więc znowu charakter taki pedagogiczny i niezależnie od tego, czy to jest Tertulian Montanista, który jest rygorystą, czy Aleksandryjczycy, którzy są pedagogami, oni mówią, że ten ogień miałby charakter oczyszczający, a więc leczniczy, nie karny. To nie byłoby więzienie w zaświatach, jak niektórzy mówią, gdzie człowiek by się męczył, jak w obozie koncentracyjnym, ale bez czasu, tylko to byłby ogień oczyszczający. Natomiast te symboliki, czy to jest Pan Bóg, czy to jest jedna z Jego mocy, czy to są jakieś inne gdzieś rzeczywistości, no tego nie wiemy. Tak jak mówię, techniczne słowo na oczyszczenie w języku łacińskim byłoby od czasownika purgare. Jednym z pierwszych, który używa go czasownikowo, jest Cyprian z Kartaginy w III wieku. Później podchwytują to kolejni ojcowie, natomiast tak jak mówię, dopiero od XII wieku to słowo staje się techniczne i zaczyna oznaczać już jakiś stan w zaświatach. Dużo dla teologii czyśćca zrobił Augustyn z Hippony, bo on rozróżnił pomiędzy karą, która by była ostateczna, i oczyszczeniem przez ogień, a więc tutaj omówił kwestię trwania kary w stosunku do wagi grzechu, a później tą myśl podchwycił Grzegorz Wielki i w swoich dialogach ma taki tekst, który staje się chyba taką klasyczną podstawą nauki o czyśćcu, że za jakieś niewielkie przewinienie, za jakieś niewielkie wady będzie purgatorium ignis, pisze o tym w IV Księdze Dialogów, a więc jakieś oczyszczenie przez ogień. I później dalej w tych samych dialogach ma całą grupę takich anegdot na temat tego, jakby się te dusze z czegoś, czego im brakowało na ziemi, oczyszczały. Kładzie nacisk na pomoc, jaką żyjący mogą tym duszom udzielić poprzez swoje uczynki pobożne. I tutaj wspomagalibyśmy te dusze, już chyba doskonale wyczuwamy przez co, przez jałmużnę, przez modlitwę i przez Eucharystię. I tutaj w tej triadzie wiemy, że od Grzegorza załapaliśmy przede wszystkim tą naszą Eucharystię i tutaj jest tradycja mszy świętych gregoriańskich. Czyli znowu on przytacza tą anegdotę o jednym z braci, który jakoś nie mógł się dostać do nieba z tego stanu, ale po odprawieniu 30 mszy w jego intencji dostał się do nieba. Ciekawe, że mamy tą tradycję gregoriańską 30 mszy i ona jest bardzo fajna. Zapominamy o tym, że również jałmużna gładzi grzechy. I bardzo wielu ojców w starożytności podkreślało ten aspekt, że jak ktoś daje jałmużnę, to uwalnia siebie czy innych od grzechów. Dobrze, kolejny taki temat, który wydaje się ważny w tym kontekście. Wizje życia po śmierci, wizje życia pozagrobowego. Starożytność ta pogańska tych wizji miała sporo i gdyby przytoczyć tych, którzy sobie wędrowali po zaświatach u Greków i u Rzymian, to w takich klasycznych to byłby Ulisses, Pitagoras, Eneasz. Oni wędrują w tych różnych rodzajach swoich zaświatów i to jest pewnie jakaś projekcja tamtych czasów. Natomiast w literaturze chrześcijańskiej, pobiblijnej, pozabiblijnej, te wizje przyjmują rodzaj gatunku literackiego i pojawiają się przede wszystkim już w tej późnej starożytności, czyli mniej więcej pomiędzy VII a VIII wiekiem, szczególnie w Kościele Zachodnim. Jeśli by szukać gdzieś jakiejś podstawy dla tych wizji w Biblii, to przede wszystkim taką najbardziej wizyjną księgą odnośnie tego, co może być w zaświatach, jest Apokalipsa świętego Jana. Ona jest najbardziej obrazowa i tam mielibyśmy całą masę różnych podstaw takich wyobrażeń, takich konstrukcji. Szczególnie pierwszy rozdział, czy czwarty, czy dwudziesty, również 21. Z tego później przechodziło się do konstruowania tych wizji literacko w chrześcijaństwie. Jeśli by chodziło o pisma judeo-chrześcijan, takie początki, to takimi księgami, które trochę o tym mówią, to jest czwarta księga Ezdrasza, księga Henocha i Apokalipsy Piotra i Pawła. Później wśród chrześcijan takim bestsellerem swoistym w IV wieku była taka Visio Pauli, taki apokryf spisany w języku greckim, później dosyć szybko przełożony na łacinę. Augustyn na przykład przestrzegał swoich wiernych, jak był biskupem, żeby nie dawali za bardzo wiary tym apokryfom i żeby nie skupiali się na tym, ale i tak mimo to były one bardzo czytane. Dobrze, więc mielibyśmy tą wizję w apokryfach i judeochrześcijańskich, i chrześcijańskich. Później mówiłem o tym wyobrażeniu w męczeństwie Perpetui i Felicyty. Tam jest bardzo fajna wizja, jak na przykład umierają wszyscy męczennicy, którzy są zabijani w Kartaginie przez Rzymian. I w pewnym momencie, i to są takie stałe elementy w tych wizjach czy opisach tego świata, zaraz po śmierci dusze zaczęłyby się wznosić. Wznosiłyby się do góry, w pewnym momencie przejmowałyby te dusze jakieś byty anielskie, jacyś aniołowie, i zanosiliby je według tej wizji w taką rzeczywistość niebiańską, która przypomina nieskończoną łąkę, na której są różne rodzaje kwiatów, jest bardzo zielono. Z góry cały czas spadają jakieś płatki, więc jest taka wizja rajskości wręcz. I ci aniołowie przenoszą te dusze tam, do tego miejsca, które bardzo przypomina raj ziemski, i je zostawiają. Oni później przechodzą, spotykają się z jakimiś męczennikami, a później przechodzą do świątyni, gdzie mają spotkać się z Panem Bogiem. Ten moment spotkania z Panem Bogiem nie jest opisany w tej wizji. Później wychodzą i znowu spotykają się z tymi, którzy byli wcześniej zabici jako męczennicy. Wszystko jest dosyć radosne. Ciekawe, że między sobą rozmawiają i po grecku, i po łacinie, a więc jest taka swoista stylizacja. Widać, że w tamtym momencie jeszcze Kościół mówił i w jednym, i w drugim języku w Afryce. Znowu, od kiedy na przykład Kościół na Zachodzie zaczyna rezygnować z greckiego, nie wiem, czy wiecie, a zaczyna mówić po łacinie? Dopiero od papieża Wiktora, mniej więcej od 180 roku. A wcześniej praktycznie mówi po grecku, czyli to jest żywioł mocno grecki. Kolejną taką wizję życia pozagrobowego spotykamy na przykład w życiorysach świętych. Jednym z pierwszych życiorysów, który o tym mówi, jest życiorys świętego Marcina z Tur, niedawno czczonego patriarchy mnichów na Zachodzie. Tutaj mielibyśmy przedstawiony taki sen pewnej wdowy, która znowu doświadcza jakiejś rajskości po swojej śmierci, widzi jakiś nieskończony ogród, widzi świętych odzianych w białe szaty. Co więcej, ma odczucie zapachu, który daje jej poczucie nasycenia, i widzi jakiś niebiański pałac. Znowu pewne elementy, słyszymy, że się powtarzają, tak jak były w tej wizji u Perpetui, tak samo i tutaj. Później te wizje przechodzą również do dialogów Grzegorza Wielkiego. W dialogach tych wizji jest dosyć dużo, a więc z takich elementów charakterystycznych z jednej strony mamy te wizje rajskości, czyli tą łąkę, kwiaty, ten ogród nieskończony, biały kolor, na przykład ciekawe, biały kolor jest symbolem zbawienia cały czas. Później to poczucie nasycenia, wypełnienia. Jest jeszcze jedno, o czym nie mówiłem. W wielu opisach jest poczucie niezniszczalności czy nieśmiertelności. Czyli ci, którzy odeszliby i są już w wieczności, są przekonani, mają tą pewność, że są niezniszczalni i że są nieśmiertelni. To też jest taki element dosyć ważny. Natomiast odwrotność, jeżeli by były opisy czegoś, co jest tą drugą stroną, czyli jakiegoś piekła, to te opisy są czasami uwarunkowane tym właśnie greckim myśleniem na samym początku, czyli widzą na przykład piekielną czarną rzekę, czy opisują ją, do której wpadałyby dusze, które by były osądzone jako winne. Czy widzą jakiś wąski most nad tą czarną rzeką, który byłby mostem próby. To znowu trochę przypomina czy Styx grecki, czy ewentualnie to przechodzenie po bardzo wąskim moście przez duszę w Egipcie. Prawda? Egipcjanie mieli bardzo też rozbudowane to swoje myślenie i te wątki mogły chyba przeniknąć i stamtąd, i tutaj. Później widać również, jeżeli dusza jest jakoś niepewna, jest opis aniołów i diabłów, którzy walczą o ową duszę, ale nie jest dopowiedziane najczęściej, przynajmniej w tych samych początkach, tych pierwszych opowiadaniach, jak jest koniec owej duszy w piekle. Bardziej zajmuje ich to, co jest w raju. Te później wizje piekielne, one będą rozbudowane w późniejszym okresie. Ale widzimy no, ten element charakterystyczny. Czarna rzeka, czerń, coś, co gdzieś odpływa. Dobrze. Kolejnym takim elementem tych wizji na przykład są wizje te anglosaskie. W historii kościelnej Beda Czcigodny w swojej historii kościelnej ma taką wizję baronii. To jest pierwszy utwór, który byłby całkowicie na zachodzie, już tym późnym zachodzie anglosaskim, poświęcony wizjom życia pozagrobowego. I ta wizja baronii później była bardzo często powtarzana również przez różnych innych autorów na zachodzie, szczególnie tym germańskim. W IX wieku, i to byłoby tak na zakończenie, przed tym, co chciałbym powiedzieć tutaj, pojawiły się na Zachodzie, to już jest w sumie średniowiecze, wizje, które by wiązały życie eschatologiczne z polityką. Dosyć takie ciekawe, czyli najczęściej władcy z dynastii Karolingów byliby jakoś gdzieś w niebie i to by było według komentatorów takim potwierdzeniem, że to są dobrzy władcy, że ich wybory są dobre i dlatego gdzieś wyraźnie to by były tak samo potwierdzenia takich, można powiedzieć naszym językiem, przekonań politycznych autora, który pisał taką wizję, skoro umieszczał władców karolińskich najczęściej w niebie. Ale widzimy, jak polityka również wtedy wpływała nawet na eschatologię, przynajmniej w opisie. No i później średniowiecze, ona już powtarza na bazie tej wizje, o której mówiłem, kolejne, takie wczesnośredniowieczne, bardzo znane, to na przykład wizjo Karoli czy wizjo Wettini i później na ich bazie są tworzone kolejne, a więc staje się to jakimś gatunkiem literackim w sensie ku zbudowaniu serc, no bo tego nie wiemy, jak tam jest, natomiast ci autorzy tworzyli na podstawie tych wątków, które najczęściej, tak jak mówię, zaczerpnęli z Apokalipsy, a później no, tworzyli dosyć bujnie. Dobrze, to ja w takim telegraficznym skrócie miałbym tyle. Jeśli są jakieś pytania, to jestem otwarty. Jeżeli będę w stanie odpowiedzieć, to proszę.
Ja chciałbym zapytać o objawienie Janowe 20 rozdział, dlatego że to jest coś, co Ireneusz, Hipolit na tak, znowu Klemens, Orygenes na nie. No, obecnie w naszych czasach to w tych ruchach takich wolnochrześcijańskich tak zwanych, to jakby stanowi podstawę ich programową, że tak się wyrażę. Natomiast w Kościele katolickim to jest jakoś tak troszeczkę zamiatane pod dywan, w sensie takim, kiedy ja pytam różnych księży, no to no niby, że nie jest to... Nie jest to jakoś odrzucone, natomiast też jakoś nie spotykam się z tym, żeby jakoś od strony tutaj Kościoła Rzymskokatolickiego było jasne wyjaśnienie dla wiernych, jak należy to tysiącletnie panowanie Chrystusa rozumieć.
Aha. Słychać mnie? Dźwięk się przewieścił. Jeśli dochodziło o tysiącletnie panowanie Chrystusa, to sam milenaryzm jako taki, on został jako ruch, pamiętam może z historii Kościoła, rozwijał się w drugim, trzecim wieku i ten, który zakończył definitywnie to myślenie, że na tysiąc lat przed końcem świata nastąpi pierwsze zmartwychwstanie tylko sprawiedliwych, którzy w Jerozolimie Niebieskiej, która na ten czas stąpi z nieba na ziemię, będą żyli, został zakończony przez krytykę Orygenesa. Czy Orygenes podważył gdzieś to myślenie milenarystyczne czy chiliastyczne, bo chilia i od greckiego chilia i tyle samo znaczy.
Aha. Na jakiej zasadzie on to gdzieś odrzucił, przynajmniej takie materialistyczne rozumienie tego tysiącletniego królestwa przed końcem świata? Mówi, że tego typu interpretacja, że Jerozolima niebieska zeszłaby na ziemię i w niej panowaliby chrześcijanie jako panujący, do swojej służby mieliby sprawiedliwych, którzy by powstali z innych narodów, czyli warstwą kapłańską, byliby zmartwychwstali już w interpretacjach tych późniejszych z II wieku sprawiedliwi Żydzi, warstwą służebną byliby sprawiedliwi poganie, natomiast ci, którzy byli jako królowie, to byliby sprawiedliwi chrześcijanie. On mówi, że tego typu myślenie, Orygenes, wynikałoby jego zdaniem z pewnej projekcji, że chrześcijanie, którzy by umarli jako sprawiedliwi, byli prześladowani na ziemi, nie zażyliby szczęścia takiego po ludzku, rozumując tu na ziemi jeszcze. A więc należałaby im się jakaś rekompensata, której nie dostaną w niebie. Jako że w niebie już będzie to wszystko na kształt anielski, to na ziemi, ale w sposób zwielokrotniony, zażywaliby przez 1000 lat tytułem rekompensaty tych wszystkich przyjemności w sposób zwielokrotniony, których nie mogli zażyć ze swojego krótkiego życia. I mówi, że tego typu myślenie jest bardziej żydowskie niż chrześcijańskie. Jezus nic na ten temat nie mówi w swoim przesłaniu, więc tego typu myślenie należy odrzucić. I mi się wydaje, że taki formalny chiliazm czy też milenaryzm został wtedy zupełnie odrzucony. Natomiast on rzeczywiście jako pewien nurt pojawia się w różnych prądach później, czyli pojawił się u montanistów, był u autorów I i II wieku, do Orygenesa. Po Orygenesie raczej zaginął, bo on go rzeczywiście dosyć mocno skrytykował. Pojawiał się na różne sposoby później, czyli pojawia się na przykład w różnych takich ruchach spirytualistycznych w XVII-XVIII wieku. No pojawia się przede wszystkim w tym ruchu, który jest w Polsce, u Świadków Jehowy, prawda? Oni mają też milenaryzm bardzo mocno wyakcentowany. Natomiast my, jeżeli by przejść do tego tekstu w jego rozumieniu, ja najczęściej spotykałem się z takim duchowym interpretowaniem tego milenaryzmu, jeżeli by rozumować go już w sposób właściwy chrześcijańsko, że przez chrzest wchodzimy w milenium, które dla nas jest jakimś długim czasem i to nasze życie na ziemi, to by było owo milenium już w chrzcie.
czyli każdy ochrzczony jest w milenium Chrystusa, natomiast właściwy czas nadejdzie wraz z paruzją, która gdzieś będzie tym powtórnym przyjściem Pana, więc tak bym to wyjaśnił, prawda? Historycznie by było do Oregenesa i później nic, w tym sensie, że byłoby odrzucenie tego materialnego, natomiast z tego, co ja kojarzę, to no właśnie to duchowe rozumienie, przynajmniej no, ono dla mnie jest przekonujące.
Mamy taki zwyczaj, że trzy pytania mamy, więc mam jeszcze dwie szanse.
Ja mam takie pytanie. Są osoby, które kupiły stare dwory, jakieś pracują gdzieś w muzeach, prawda? Czy gdzieś w domach, gdzie po prostu straszy. Jeden człowiek pracował jako stróż w muzeum i figury po prostu woskowe zaczęły chodzić. I on uciekł po prostu z muzeum. Był stróżem. Zaczęły się dziać dziwne rzeczy. I inna osoba kupiła stary dom, gdzie po prostu straszy. W jednym pokoju czyta książkę, w drugim pokoju ktoś gra na pianinie, a wszystkie okna są zamknięte, prawda? Po prostu straszy. Jest obecność duchowa. Ktoś tam po prostu jest właściciel, który nie ma ciała, przechodzi przez ściany. No, nie da się żyć po prostu. Straszy. Jak to wytłumaczyć? Czy po prostu są osoby, które no, nie są wariatami, a po prostu czują, że w danym mieszkaniu czy miejscu pracy straszy. I drugie pytanie. Są osoby, które przeszły śmierć kliniczną i widziały swoje ciało z góry, prawda? Jedne wróciły do ciała, a drugie przeszły na drugą stronę. Jak to też wytłumaczyć? Mhm. Dziękuję.
Mi się wydaje tak, że z chrześcijańskiego punktu widzenia my nigdy nie będziemy mieli żadnego dowodu na cokolwiek. Czyli nie będziemy mieli dowodu na życie wieczne, takiego twardego dowodu. Nie będziemy mieli potwierdzenia racjonalnego tego, że jest tak, a nie inaczej. Czyli dlatego to jest zakład wiary cały czas i dlatego wierzymy, a nie wiemy. Więc tego typu sytuacje, tak mi się wydaje, jak gdzieś różnego rodzaju fenomeny duchowe, takie, mówiąc z angielskiego, poltergeisty, które gdzieś tam chodzą, prawda, czy obecności duchowe, ciężko jest zinterpretować, że to jest dowód na świat nadprzyrodzony. Bo ja się tak zapytam kontrolnie, czy na tej sali ktoś miał jakieś doświadczenie ducha? Okej, Ducha Świętego tak, ale takie fizyczne objawienie gdzieś i poczucie, że jest duch, który mnie straszy. Widzę las rąk, czyli nie. Mi się wydaje, że tego typu fenomeny są bardzo, bardzo rzadkie i ciężko mi je wytłumaczyć, że to byłby dowód na życie wieczne, taki fizyczny. My nie mamy takich dowodów, bo gdyby one były, to one byłyby jakoś mierzalne, policzalne i gdzieś do czegoś nas dowodziły. Czyli cały czas mamy zakład wiary. Wierzymy albo nie wierzymy. Natomiast te rzeczywistości... Powiem tak, no ja sam też nie spotkałem się, żeby jakiś duch mnie straszył na zasadzie czegoś, co nie jest wyjaśnione. W życiu świętych natomiast rzeczywiście były, i egzorcyści to jakoś potwierdzają, objawienia diabelskie, prawda, które z natury zawsze są fałszywe i te fenomeny diabła, które straszą po to, żeby wybić nas z nadziei czy wybić nas z miłości, one w życiu na przykład ojca Pio były dosyć częste, ale nie tylko. Jednym z pierwszych świętych, który jest przedstawiany w otoczeniu demonów, które go cały czas kuszą, jest święty Antoni Wielki, czyli pustelnik z pustyni w Egipcie. Ale on przechodzi przez te gdzieś pokusy, najczęściej strachu właśnie. Więc ciekawe, że raczej złe duchy próbują straszyć. Dobre duchy, z tego co kojarzę, z tych objawień starożytnych, raczej zachęcałyby i zachęcają do nadziei czy dobra, wzbudzają po prostu coś, co jest pozytywne. Więc na przykład jest nawet w Polsce taki zakon, który zajmuje się tylko właśnie, no przynajmniej ojciec Pio, święty ojciec Pio mówił, że na górze świętego Michała w Gargano, wiemy, to jest pierwsze objawienia anielskie w Europie, które by były potwierdzone w VI wieku, po benedyktynach przejęli to polscy michaelici i mówił, że jeżeli ktoś chciałby przeżyć duchowo coś jeszcze więcej, to polecał mu, żeby jechał do tej groty w Gargano, to jest jakieś 30 km od San Giovanni Rotondo, by przeżył. Ja tam byłem, powiem szczerze, i no nie wiem, może jestem człowiekiem małego ducha, ale nie przeżyłem tego aż tak, jakby gdzieś być może chciało się przeżyć to objawienie. Czyli one tam były i widzieli to ci, czy przeżywali to ci, którzy je mieli, ale my wtedy w tym momencie, w którym żeśmy byli, nie mieliśmy. Ja zakończę może tak humorystycznie. Odpowiedź na to pytanie taką dosyć szeroko. Święty Franciszek miał taki cud róż. Nie wiem, czy pamiętacie może, że gdzieś te róże były bez kolców i u Matki Bożej Anielskiej na dole pod Asyżem tam to miało miejsce. Do tej pory zresztą są tam takie hodowane róże, które ładnie pachną na ślad tego dawnego cudu. Jeden z braci kiedyś mył podłogę przed przejściem tam dla pielgrzymów i w pewnym momencie jakaś pani podchodzi do niego i mówi: o bracie, bracie, chyba objawia mi się święty Franciszek, bo czuję zapach róż, to muszą być te róże od świętego Franciszka. A on jej mówi: proszę pani, jakie róże? To jest zwykły detergent w płynie, który jest w tym wiadrze. Czasami lubimy się chwytać różnych rzeczy, a to są może prozaiczne rzeczy, których nie potrafimy od razu wytłumaczyć.
Raz.
Ja mam pytanie, jak rozumieć odpusty? Jak logicznie wytłumaczyć odpusty? W sensie nie ma czasu, wiemy, że wieczność jest wieczność. Jak to dobrze rozumieć?
Jak to dobrze rozumieć? To jest związane z teologią czyśćca i mi się wydaje, że raczej przyczynowo-skutkowo tego nie zrozumiemy. Czyli nie jest to gdzieś teraz przynajmniej tak akcentowane. Odchodzi się od tego, że za taki uczynek pobożny będzie darowanych 1000 dni w czyśćcu, czy 10 milionów lat w czyśćcu, czy jeden dzień w czyśćcu, bo tam nie ma, tak jak pan mówi, czasu, prawda? A więc bardziej jest to chyba uczynek miłosierdzia, a duchowy skutek zna tylko ten, za którego gdzieś się modlimy w ten sposób, tym odpustem, no i Pan Bóg, czyli świętych obcowanie, prawda, które gdzieś jest moim wstawiennictwem i mi się wydaje, że tak chyba duchowo należałoby rozumieć odpusty, że to jest moje wstawiennictwo za tych, którzy odeszli, natomiast jego miarę oceni Pan Bóg. Natomiast niekoniecznie to musi być rozciągnięte na właśnie 1000 czy 10 milionów lat, czy czegokolwiek w czyśćcu. Więc ja bym uciekał od fizyczności. Czy takiej fizykalnej miary tego, ile to ma być. Bardziej byłaby to miara miłosierdzia duchowa, którą ocenia Pan Bóg.
Dobrze. No dobrze, jeszcze jedno.
Są osoby, które jakby mają kontakt z osobami, które zmarły, że one się jakby objawiają w snach albo w ogóle i upominają się o coś i najlepszym sposobem na jakby pomoc to było zamówienie mszy świętej za te osoby i więcej już te osoby się nie ukazywały. Mhm. A ja tak ze swojego doświadczenia to znam takie osoby, które opowiadały mi, że takie coś miały przeżycie. Mhm.
Mi się wydaje, że tutaj z tego, co gdzieś ja już mówiłem, to może dużo tego było, ale tego typu sytuacje właśnie były i u Perpetuum i Felicity, bo po modlitwie brat, prawda, Perpetuum jest jakoś usprawiedliwiony i odchodzi do czegoś, co jest lepszą rzeczywistością. Później w tych dialogach Grzegorza jest bardzo dużo opowiadań. Ja mówiłem o tym bracie, za którego 30 mszy jak było odprawionych, on później się objawił, że gdzieś jest już u Pana Boga, więc to jest jakaś tradycja chrześcijańska, która gdzieś jest od samego początku, która pokazuje w ten sposób skuteczność naszej modlitwy. Jeżeli jest szczera, no to wierzymy w świętych obcowanie i gdzieś ktoś może mieć takie odczucie, wewnętrzne, prawda? Tak jak Pan mówi, że po modlitwie ta modlitwa okazała się szczera i jest wystarczająca dla tej osoby, która odeszła. No i dlatego mamy tyle intencji. Mam wrażenie, że większość naszych intencji modlitewnych w Kościele, szczególnie mszy, to są msze za zmarłych, o ich życie wieczne, o to, żeby mieć to wewnętrzne, duchowe przekonanie, że ta modlitwa jest dla nich skuteczna, że jest dobra, że jest właściwa.
Ojcze Dariuszu, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Czym się różni koniec czasów od czasów apokaliptycznych? Myślę, że niektórzy sobie zdają takie pytanie.
Znaczy koniec czasów, no to już jest koniec świata, prawda? Natomiast to będzie poprzedzane jakoś czymś, co my uważamy za te wydarzenia apokaliptyczne, czyli koniec czasów to jest powtórne przyjście Pana, prawda? Bo wtedy już czas się kończy i przechodzimy do duchowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich to będzie niebo i bycie wspólnie razem z Bogiem, prawda, w niebie. Natomiast apokaliptyczne wydarzenia to są te wszystkie rzeczy, które by poprzedzały koniec czasów. I to jest wtedy gdzieś no, i trzęsienia ziemi, i objawienie się jakichś znaków, jak mówi Apokalipsa. Tutaj przytaczałem ten krzyż, prawda, który będzie widoczny dla wszystkich, który będzie miarą osądu naszych uczynków. Później pojawienie się aniołów. Mamy też w Piśmie Świętym gdzieś taki znak, który jest dosyć charakterystyczny, to też tak pod włos trochę powiem, że znakiem końca świata, czyli jakimś znakiem apokaliptycznym, byłoby przyjęcie przez Żydów Chrystusa. Więc jeżeli tych rzeczy nie ma, to na razie nie mamy czasów apokaliptycznych. Chyba.
Dobrze, to dziękujemy bardzo za wygłoszenie i odpowiedzi.
Dziękuję.